Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszy, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Ale oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, aby przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, którego zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby ci oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Ale kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Jezus został zaproszony w szabat do domu jednego z przywódcy faryzeuszy na uroczysty posiłek. Wszyscy zaproszeni, jak mówi Ewangelia, pilnie go obserwowali. I nagle stanął przed nim człowiek chory na wodną puchlinę. Patrzyli na Jezusa, co będzie robił. Czy zachowa szabat, czy uzdrowi tego człowieka. Tematem tej sceny jest dobry czyn w szabat, czy też nie. A na czym polegał ten dobry czyn? Na ratowaniu życia tego człowieka, którego choroba doświadczyła tak, że umniejszała jego życie, ograniczała jego życiowe funkcje. Wolno czy nie wolno dobry czyn w szabat uczynić? Uczeni w prawie i faryzeusze milczą. I to milczenie jest oskarżeniem dla nich w obliczu takiej potrzeby drugiego człowieka. Jezus dokonuje tego zbawczego czynu, nie zważa na nich, mimo że będą mu mieli za złe i kolejny raz będą mieli powód, aby go oskarżać, że nie szanuje przymierza z Synaju, nie szanuje Tory Mojżesza, przykazań, które Bóg dał w przymierzu. Uzdrawia chorego człowieka, ale Jezus następnie, jak słyszymy w Ewangelii, naucza, wyjaśnia. To nauczanie obnaża obłudę milczenia tych, którzy się uważali za wzorowych pobożnych, czyli faryzeuszy uczonych w piśmie. Czy Tora, czyli nauczanie Jezusa, którym wyjaśnia swój czyn, odnosząc się do ich zachowań, kiedy, jak mówi, syn albo wół im wpadnie do studni, wyciągają go nawet w dzień szabatu, czyli ratują mu życie, a tu stoi człowiek zagrożony w swoim życiu, a oni milczą, bo wydaje im się, że spełniają wolę Boga. Jezus wskazuje na ich obłudę i nieracjonalność ich postaw, obłudę i fałszywość ich pobożności. I w kolejnej scenie, która jest główną sceną dzisiejszej Ewangelii, Jezus w kolejnym wydarzeniu zaczyna nauczać prawdziwej woli Boga. To wydarzenie daje mu możliwość wygłoszenia kolejnej lekcji mądrości. Widząc, jak goście wybierają sobie wyższe, godniejsze miejsca na uczcie, Jezus naucza, że źródłem prawdziwej wartości i wielkości danego człowieka nie jest on sam, ale ten, który jest większy od niego i od wszystkiego, co jest i co się w tym świecie dzieje. W obrazie uczty i gospodarza Jezus zachęca swoich słuchaczy, tych, którzy należeli do elity ówczesnego Izraela, aby zachowywali umiar i skromność i Bogu oddali to, co jest wyższym czy niższym miejscem wśród ludzi. Bo o wielkości człowieka, to jest sens nauczania Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, nie decyduje to, jak ważnym on sam siebie czyni. Jezus widział, jak wybierali sobie pierwsze miejsce na uczcie, ale o wielkości człowieka decyduje to, jak ważnym i wielkim czyni go Bóg, Stwórca i Zbawca ludzi, jak gospodarz uczty w jego przypowieści. Tylko on, Bóg, jako gospodarz świata, może określać prawdziwie, kto jest wielkim, a kto jest małym. Własna wartość i wielkość nie wynika z własnej nominacji, ale z nominacji Boga. Najlepszym przykładem tego jest Maryja, Matka Jezusa, i jej pieśń na cześć wielkości Boga w jej życiowej historii wynoszenia przez Boga. Otóż Maryja w swojej pieśni mówi o tym, jak Bóg uniża tych, którzy siebie wywyższają, i uwielbia Boga za to, że wywyższył ją, ale nie dlatego, że chciała siebie wywyższać, ale dlatego, że dostała misję, która była ponad wszelkie inne. Być matką Mesjasza, o czym marzyły kobiety w Izraelu od pokoleń. Być matką Mesjasza, ostatecznego Zbawcy. A to przypadło właśnie jej. I jak mówi do niej Elżbieta, gdy Maryja ją odwiedza, że szczęśliwa jest pomiędzy niewiastami i szczęśliwy jest owoc jej łona, czyli jej dziecko, Jezus, bo była matką Pana w tym momencie. I Elżbieta, chociaż starsza, żona kapłana, a więc w hierarchii ludzi stała wyżej od niej, określa siebie jako tę, która jest niżej, tylko dlatego, że to Bóg wywyższał Maryję, przez to, że dał jej łaskę misji w swojej historii zbawienia, misji, która była większą misją od Boga niż misja Elżbiety. Chociaż i misja Elżbiety była wielką, ponieważ Jan, jej dziecko, poprzedził Mesjasza i usłyszał z ust Jezusa, że jest prorokiem większym od wszystkich innych w historii dotychczasowego zbawienia. W tym kontekście wywyższania przez Boga i uniżania trzeba zapytać, kto w Kościele Jezusa Chrystusa, wśród uczniów Jezusa, wśród wierzących jest elitą, ponieważ nieustannie używa się tego słowa elity, elity katolickiej, ma się na myśli tych, którzy są dobrze wykształceni, mają wysoką pozycję w hierarchii ludzi, czy to społecznej hierarchii, czy to zawodowej, czy finansowej, a tymczasem to nie jest kryterium Boga. Elitą w Kościele Jezusa Chrystusa są ci, którzy są prawdziwie wierzącymi Jego uczniami i otrzymują od Niego misję zbawienia. Elitą ludu Boga, rodziną Jezusa, jak On mówi w innej scenie Ewangelii, są ci, którzy słuchają słowa Boga i wcielają je w życie, którzy wcielają w życie wolę Boga. I tak w Ewangelii według świętego Mateusza, Marka i Łukasza słyszymy to nauczanie Jezusa. Oto mówią Jezusowi, że Jego matka i bracia stoją na zewnątrz, podczas gdy On otoczony jest wieloma słuchaczami i nie mogą Jego krewni do Niego dotrzeć. A On odpowiada, wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom. Oto moja matka i moi bracia, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, jest mi bratem, siostrą i matką. A w Ewangelii według świętego Łukasza w tej samej scenie jeszcze słyszymy, ci, którzy słuchają słowa Boga i wypełniają je, są moją matką i moimi braćmi. To jest elita ludu Boga, elita Kościoła. Kto słucha słowa Boga i wypełnia je, kto słucha woli Boga, szuka słowa Boga z Jego wolą i wypełnia ją, ten jest elitą. I te dwie sceny, uzdrowienie chorego w domu przywódcy faryzeuszy i ta scena, kiedy wyszukiwali sobie miejsca, Jezus odpowiedział im swoją przypowieścią, głoszą podobną wiadomość od Boga, że to Bóg sprawia, że ktoś jest wielki i rośnie w swojej wartości, nie ludzie. Nie należy szukać łapczywie, żarliwie i żebraczo uznania u ludzi, aby doznać wartości własnej z tego, że ludzie uznają kogoś, wynoszą, a potem znowu mogą go poniżyć i zapomnieć o nim. Tak nie postępuje Bóg. Gdy wywyższył Maryję, był z nią zawsze i ona była z Bogiem i jej wartość, którą nadał im jej Bóg, a nie ludzie, bo w oczach ludzi, gdy stała pod krzyżem, była matką przestępcy, zagrożenia Izraela. A oto w scenie pod krzyżem Jezus wywyższony na krzyżu jako Mesjasz, w oczach Boga tak, a poniżony wówczas w oczach ludzi. I to faryzeusze, uczeni w piśmie, stali wokół krzyża i szydzili z Jezusa i Go dalej poniżali, nawet gdy umierał. Ale Bóg Go w tym momencie wywyższał. I wywyższał Jego matkę stojącą pod krzyżem. Dla faryzeuszy i uczonych w piśmie była to matka przestępcy, poniżona w ich oczach aż do końca. A oto w scenie pod krzyżem wywyższony został Jezus i Jego matka. I to wywyższenie stało się źródłem zbawienia. Od tego momentu rozeszło się zbawienie przez Jezusa Chrystusa i przez Jego matkę na cały świat. Jaka jest konkluzja tego, czego naucza nas Bóg i Jezus tej Ewangelii? Zapraszając tych, którzy nie są w stanie Ci się odwdzięczyć, mówi Jezus faryzeuszowi, że wówczas otrzyma odpowiednią zapłatę, ale nie od ludzi, ale od Boga, przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I to jest prawdziwa zapłata. Tekst dzisiejszej Ewangelii odznacza się różnymi parami przeciwieństw. Pierwsze i ostatnie miejsca, pierwsi i ostatni ludzie, wywyższony i uniżony. Jaki jest sens, mówiąc współczesnym językiem, tej dialektyki Ewangelii, tych przeciwstawień, kontrastów? Jaki jest sens tego ewangelicznego nauczania Jezusa? Można w pełni zrozumieć, gdy spojrzy się na samego Jezusa, a mianowicie na to, jak On był wywyższany w oczach Boga przez Ojca i jak był poniżany w oczach ludzi. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak głęboki sens ma słowo o pierwszych i ostatnich miejscach dzisiejszej Ewangelii, musi spojrzeć na życie Jezusa, między innymi na scenę umycia przez Jezusa nóg uczniom na ostatniej wieczerzy, tuż przed Jego śmiercią. Co znaczy wywyższenie i uniżenie w życiu Jezusa, mówi bardzo dobitnie list do Filipian w 2 rozdziale. Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa i dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich, bo to dążenie niech was ożywia. Ono było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogolocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie. Stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go nad wszystko wywyższył, darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Nikt zatem, jak widzimy, z nauczania Boga nie może stanąć przed Nim z żądaniami wiecznej nagrody za swoje wspaniałe życie na ziemi. W postaci pierwszych miejsc nikt nie może tak stanąć z żądaniami. Komu się wydaje, że wie, jakie jest jego miejsce przy stole Boga i sobie sam je nadaje, może przeżyć gorzkie rozczarowanie. Wzrok Boga jest bowiem skierowany na tych, którzy zajmują ostatnie miejsce, a których Bóg przeprowadza na pierwsze miejsce swoją wolą i swoim słowem, a oni, słuchając słowa Boga, będąc przez to rodziną Jezusa, będą wywyższeni podobnie jak wywyższył go jego ojciec. W innej scenie Ewangelii Jezus mówi swoim uczniom: kto jest większy, ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was, jak ten, kto służy. Wysoko, nisko, na górze, na dole. Czy te wyobrażenia nie są wyrażami przestarzałych struktur władzy? Wielu dzisiaj reaguje skrajnie alergicznie na takie kategorie, wypowiada wojnę wszelkim formom hierarchicznego porządku, zarówno w społeczeństwie, jak i w kościele. Ale wróg człowieka, który jest niby zwalczany przez te demokratyczne ruchy, znalazł sobie nowe drogi penetracji ludzkich społeczności i dobrze się w nich znowu zadomowił. Nasze nowoczesne społeczeństwo, nastawione bezwzględnie na osiąganie maksymalnych wyników i zysków, produkuje nieustannie nowe formy pierwszych i ostatnich miejsc i podżega do tego, aby sobie je zdobywać. I tak wykorzystuje się ludzi, ich ambicje bycia pierwszymi, eksploatuje się ich aż do wyczerpania życiowego w firmach, miejscach pracy, a nawet w rodzinach. I nie omija to również i struktur Kościoła. W jaki sposób mogę awansować, piąć się do góry? Ta pozycja na górze ma wiele imion dzisiaj. Zawodowa kariera, poziom wynagrodzenia, symbol statusu, prestiż społeczny, bycie nawet zdrowym i silnym, albo bycie młodym, bycie tym, który ma sukces. Bieg ku pierwszym miejscom jest w dalszym ciągu w pełnym toku i to się nie zmieni, mimo zmiany tak zwanych elit. Dawne struktury władzy ustępują nowym, ale czy te nowe są mniej represyjne wobec ludzi? Ewangelia, można tak powiedzieć, wkłada kij w szprychy tym systemom osiągania wyników za wszelką cenę, kosztem życia ludzi. Życiowe spełnienie, które głosi Ewangelia, nie może być osiągnięte własnymi siłami. Jest to przede wszystkim dar Boga. W obliczu Boga nikt nie ma prawa zgłaszać pretensji do pierwszych miejsc wśród ludzi i wywyższania się ponad nimi. Im bardziej bezwzględnie i kurczowo, ponad innymi i wbrew innym, ktoś chce zdobyć swoje pierwsze miejsce, straci wszystko ostatecznie. Tymczasem prawda jest taka, że nikt nie musi bać się o swoje miejsce. Jak naucza Jezus w dzisiejszej przypowieści, nikt nie musi zabiegać gorączkowo i bezwzględnie o miejsce życiowego spełnienia. Bóg mu daje to w darze, czego on sam nie może, jeśli tylko pracuje i się stara pod wpływem tego, co słyszy od Boga, nie tego, co sobie sam wyrysował jako swoją wielkość. To jest wyzwalająca i dobra wiadomość Ewangelii. Gdziekolwiek nie spojrzymy, wszędzie widać walkę przepychanki o pierwsze miejsca, zarówno w społeczeństwie, jak i w najbliższych kręgach codziennego życia, we własnej nawet rodzinie. Formy tej walki się zmieniają, ale istota pozostaje ta sama. O miejsce życiowego spełnienia, które jedynie Bóg może dać, nie musimy walczyć. Mamy je zapewnione. Jeśli tylko godzina po godzinie i dzień po dniu słuchamy tego, co Bóg do nas mówi i wprowadzamy to w nasze życie i tak stajemy się rodziną Jezusa, rodziną Boga. Nie musimy się bać, że będziemy za mali. Musimy się tylko wyzwolić z zależności od opinii ludzi na swój temat.